Witam Państwa. Jesteśmy już po wyborach samorządowych, a więc czas na podsumowanie. Chociaż nie będziemy tutaj podsumowywać raczej i komentować wyniku, ale ktoś z komentatorów zauważył, tak słyszałam, że szczególnie dobrze wypadły w tych wyborach właśnie kobiety. I o wiele więcej się dostało kobiet właśnie na stanowiska niż się spodziewano. A więc myślę, że cykl kobiety z Biblii w polityce się jeszcze przyda. Mam nadzieję paniom, które zechcą posłuchać. Dzisiaj przygotowałyśmy postać Miriam. Miriam występuje w czwartej Księdze Mojżeszowej. Jest to siostra, starsza siostra Aarona i Mojżesza. To było rodzeństwo. Miriam była o 12 lat starsza od Mojżesza i widzimy ją na początku jako właśnie 12-letnią dziewczynkę, która razem z mamą ratuje, zawija dziecko Mojżesza w pieluszki, wkłada do koszyka i Miriam zanosi nad Nil i mama wysyła ją, żeby zobaczyła, kto znajdzie koszyk. Dlaczego taka procedura? Może dla tych, którzy nie znają tego fragmentu z Biblii, ponieważ wtedy Izrael był jeszcze w Egipcie, był pod butem, można powiedzieć, Faraona i Faraon zarządził, aby zabito każde niemowlę płci męskiej z dzieci hebrajskich. I po 3 miesiącach już mama nie mogła ukrywać dziecka, więc wysłała Miriam, żeby po prostu uratować Mojżesza. Może któraś z kobiet egipskich je znajdzie i ulituje się nad nim. I tak się stało. Miriam zaczaiła się w Sitowiu, zobaczyła, kto przyjdzie nad Nil i może zauważy dziecko. No i rzeczywiście przyszła córka Faraona. Pewno Bóg nad tym czuwał, żeby Mojżesz dostał się powiedzmy w dobre ręce, chociaż nie w ręce Faraona, ale córki Faraona, która właśnie ulitowała się nad dzieckiem płaczącym, wzięła koszyk, wyłowiła z Nilu i po prostu zaopiekowała się. I oczywiście to był misterny plan mamy i Miriam, najstarszej córki, żeby ona podeszła do tej kobiety, która weźmie koszyk i zaoferowała pomoc w postaci wykarmienia niemowlęcia przez swoją mamę. No i tak się stało i później już Mojżesz dorastał na dworze Faraona już do dorosłości i do czasu, kiedy Bóg powołał go, aby był przywódcą ludu izraelskiego, aby wyprowadzić go z Egiptu. Później widzimy Miriam, kiedy już po przeprowadzeniu przez Boga, przez Morze Czerwone ludu izraelskiego, stoi na czele kobiet. Kiedy Mojżesz śpiewa pieśń pochwalną Bogu, ona również prowadzi kobiety w pieśni i w pląsaniu, w tańcu i też wychwala Boga. Jest na czele, można powiedzieć, kobiet, prawda? Jest taką przywódczynią kobiet. Jest też nazwana prorokinią, a więc tą, która też ma kontakt z Bogiem, że Bóg przez nią przemawia. Ale jednak Bóg wybrał przede wszystkim jako na pierwszym miejscu Mojżesza, że on będzie kontaktował się bezpośrednio z Bogiem, ale w Księdze Michała w 6:4 cała trójka rodzeństwa wraz z Aaronem, choć na czele jest Mojżesz, jest wymieniona jako posłani przez Boga przywódcy Izraelitów, którzy idą na czele ludu. Także niewątpliwie była w tym, jakby można powiedzieć, takiej takim zarządzie izraelskim właśnie wraz ze swoimi braćmi. No i nadchodzi później, pod koniec jej życia, Miriam miała około 100 lat, kiedy nastąpił taki trudny moment, ponieważ już długo lud izraelski szedł po pustyni, były różne trudności, różne tragedie i w takim trudnym momencie Miriam z Aaronem zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, wypowiadać się źle o jego przywództwie. Między innymi tam czepiając się jego małżeństwa z Kuszytką. Prawdopodobnie byli zazdrośni i Bóg zazdrośni o jego prymat, prawda? Chociaż byli nazwani przywódcami, ale jednak Mojżesz był tym, do którego bezpośrednio Bóg przemawiał. No i Bóg wezwał na dywanik, można powiedzieć, do namiotu zgromadzenia Miriam i Aarona. Oczywiście Bóg, który przenika serca wszystkich ludzi, słyszy, widzi wszystko, więc wiedział, co oni szemrają tak za plecami Mojżesza. I no i niestety skarcił ich i zesłał na Miriam trąd. Więc wiadomo, ludzie trędowaci byli wydalani z obozu, musieli przez jakiś czas być poza obozem, więc cały lud izraelski musiał stać, aż Miriam wyzdrowieje. Ale Bóg się ulitował między innymi przez modlitwę Mojżesza, który wiedział, że oni szemrają i widział, co Bóg, jak ukarał Miriam akurat, starszą siostrę, najstarszą. Ale nie ma nic o tym, żeby jakoś ją karcił, żeby coś złego o niej mówił, tylko modlił się. I Bóg wysłuchał jego modlitwy i skrócił karę tylko do tygodnia. Ale oczywiście Miriam, przeżyła, ponieważ była przywódczynią, prawda, przynajmniej kobiet, ale też współprzywódczynią ludu całego, to jednak to był dla niej wielki wstyd i ludzie widzieli, że Bóg ją ukarał. Czego możemy się właśnie nauczyć od Miriam, jak myślicie?
No, myślę, że to jest taki mało znany incydent właśnie z życia Miriam, rzeczywiście. No, myślę, że dla mnie osobiście to taka nauka, że można świetnie przeżyć swoje życie, a końcówka niekoniecznie musi być równie wspaniała, czyli cały czas trzeba zachowywać czujność, trzeba właśnie zdawać się na Boga i nie myśleć sobie, że już tyle przeżyłam, jestem na pewno już mądra, doświadczona i wiem bardzo dużo, to już nie mogę popełnić błędu, więc myślę, że to jest na pewno taka nauczka, żeby właśnie nigdy nie polegać na sobie, tylko na Bogu i pomimo właśnie, że nawet tak mamy jakąś pozycję już, to ona nie jest nam dana raz na zawsze i że właśnie jakby kiedyś następuje taki kres i już sobie osiągnęliśmy tym jakiś tam pułap i teraz już będzie tylko lepiej, że zawsze można upaść niestety i właśnie popaść w pychę, bo myślę, że tutaj jest ten problem. To jest taki trochę subtelne, bo można powiedzieć, że ona tak można powiedzieć, jak się to czyta, że po ludzku, to tak trochę tak można by tak uznać, że każdy by tak mógł sobie ponarzekać, że rzeczywiście coś tam tu nie tak, tam nie tak, że jakby te jej racje nawet wydają się takie, nawet i wyglądają na słuszne, o tak bym powiedziała, z ludzkiego punktu widzenia. Więc rzeczywiście tutaj myślę też o pozycję chodzi taką, że właśnie, że tu jest ewidentna zazdrość o to, że ktoś ma więcej, czy właśnie ma większe znaczenie i człowiek zaczyna się zastanawiać, czy on na pewno zasługuje na tyle, a przecież ja też mam takie zasługi i dlaczego nie jesteśmy przynajmniej równi. No i tu wracamy jakby do początku stworzenia. Tu diabeł właśnie dokładnie w ten sam sposób też myślał. A później wręcz zażądał, żeby być ponad Bogiem. Więc to mówię, taka nauczka, że nigdy nie możemy tak jakby spocząć na laurach.
Taki konflikt, kto zrobił więcej i kto komu bardziej się należy. Ja zwróciłam uwagę na to, że rzeczywiście początki Miriam są bardzo dobre, że rzeczywiście jest dziewczynką już bardzo odważną, inteligentną, rzeczywiście troszczy się o tego Mojżesza i też jakby wzrasta w rodzinie, gdzie ma bardzo odważnych rodziców, którzy przeciwstawili się decyzji Faraona. I całe rodzeństwo, czyli cała ich trójka staje się, właściwie Bóg stawia ich jako przywódców przy wyjściu narodu hebrajskiego z Egiptu. Oczywiście Mojżesza jako tego najważniejszego lidera, ale no jakby Aaron i Miriam są dla niego pomocą. I mimo, że Bóg wyniósł ją bardzo wysoko i ona rzeczywiście ma zadatki na liderkę, bo ma pewne cechy takiej urodzonej przywódczyni. W sensie nie tylko jest odważna i inteligentna, ale widać, że ma pewne cechy, które powodują, że pociąga za sobą chociażby ten korowód kobiet, że jak ona śpiewa, to te kobiety mają naturalną tendencję do naśladowania jej, pójścia za nią, słuchania się jej. No też ten śpiew, myślę, że jest taką, poza tym, że jest prorokinią, istotną rzeczą w tym kroczeniu przez pustynię, bo śpiew jest jednak czymś takim, co potrafi zagrzewać ludzi, potrafi dawać im odwagę, przejść przez jakieś trudniejsze dni, czy przez jakieś takie okresy, nie wiem, gdzie ciężko jest poradzić sobie po prostu z każdym kolejnym dniem. Także to jest duża rola. Na pewno ma tego świadomość. I to, że w tym momencie, kiedy jakby oboje szemrzą za Aaronem, ja jakoś tak mam wrażenie, że jakby Aaron troszkę jej ulega. W sensie, że to ona jakby jest bardziej tą knującą. Na pewno szczególnie w jakichś takich trudniejszych momentach przywództwa ważne jest wsparcie, ważne jest, żeby właśnie wtedy jakby działać razem i być dużym oparciem dla tego głównego lidera. Tutaj właśnie tak się nie stało. Mojżesz się nie skarżył i jakby nie wpłynęło to ostatecznie na ani na jego pozycję, bo Bóg miał to wszystko pod swoją kontrolą. Ale ja tak patrzyłam, jak czytałam, że niewiele mówi Miriam. W sensie ona jakby nie widać jej przyznania się do grzechu. To Aaron mówi, że wykazali się głupotą i jakby bardzo szybko nawraca się z tego grzechu, jeśli już jest postawiony w takiej sytuacji, że jest wezwany do namiotu Mojżesza. Natomiast Miriam milczy. Mojżesz oczywiście wstawia się za nią, ale tak myślę, że to takie szemranie to jest już objaw czegoś, co w sercu pewnie rodziło się wcześniej, jakiegoś takiego niezadowolenia. I tutaj i kryzys przywództwa, i to, że można się było czepić Mojżesza, o skądinąd tam słuszną rzecz w sensie tego małżeństwa z Kuszytką, ale to był pretekst według mnie. To nie chodziło w ogóle o to i jak mówię, takie niezadowolenie, narzekanie, to jest tak, jak w Biblii jest napisane, że to jest pewien korzeń, który wrasta gdzieś w serce i coraz więcej jest takiego właśnie dostrzegania negatywów, a nie pozytywów i w związku z tym no, nie bycia wsparciem dla głównego lidera.
To jeszcze takie dwie rzeczy mi się uświadomiłam sobie, jak właśnie Mogosiu mówiłaś, że po pierwsze to jest takie nie chcę powiedzieć, że przykre, ale no też dla nas godne do rozważenia tego, że to byli sobie jedni z najbliższych ludzi. To nie byli przywódcy typu, no właśnie, nie wiem, ten z jednej rodziny, ten z innej. To byli, oni wprawdzie, owszem, nie dorastali razem, ale jednak to była rodzina też. Także widać, że to też jest jakby bliskość więzi wcale nie jakby no, nie gwarantuje, że będzie dobrze, będzie bezkonfliktowo i wszystko gładko pójdzie. A po drugie, że też przypomniało mi się taka rzecz z kolei dotycząca małżeństw, że właśnie, że kiedyś czytając jedną z książek o żonach, tak uderzyło mnie to, że ta autorka powiedziała, że mąż często patrzy na świat oczyma swojej żony. I właśnie tu by to potwierdzało, to wprawdzie nie była żona, a siostra, ale rzeczywiście, że to ona jakby Aaronowi pokazała, jak ten świat według niej wygląda właśnie i to ona go nastawiła raczej. Także rzeczywiście myślę, to też jest ostrzeżenie dla nas, że chyba jednak mężczyźni trochę tak działają, niekoniecznie mężowie, tylko po prostu mężczyźni mogą w pewien sposób tak jakby ulegać temu prymowi właśnie, że kobiety tak umieją jakby tę rzeczywistość wytłumaczyć i to musimy jakby być tego świadome i też dbać o to, żeby właśnie po pierwsze być ostrożniejsze może właśnie zanim coś tam powiemy, jakiś osąd na czyjś temat, ale też no i nie wykorzystywać tego. Jeszcze jedną rzecz chciałam tu też zauważyć, że to bycie przykładem to jest takie właśnie ona rzeczywiście została postawiona no, wysoko i no, te kobiety podążały za nią, że no, to też musimy wiedzieć, że tak jest po prostu, że ktoś, kto jest przywódcą, no to powinien się liczyć z tym, że ktoś go będzie naśladował. No nie? I wiadomo, że mamy wiele powiedzeń, że tam właśnie przykład idzie z góry, albo ryba psuje się od głowy, czy coś takiego. I niby to wiemy, ale no, tak myślę, że to naprawdę trzeba o tym bardzo pamiętać, że to jest odpowiedzialność, czyli że ona jakby godząc się też na tę pozycję, powinna była wziąć pod uwagę, że właśnie, że to nie jest tylko takie teraz sobie z bratem pogada, no bo postępowanie brata mi się nie podoba, no to, że ona powinna jednak tę odpowiedzialność także jakby zważyć, czy to jest rzeczywiście sprawa warta tego, żeby, bo i właśnie stąd ten wstyd wielki, nie? Później, kiedy publiczny właśnie, że Bóg też tak to zrobił, że publicznie tutaj pewne rzeczy zademonstrowałaś, no to publicznie też zobaczą wszyscy, jaki jest tego skutek.
Tylko jeszcze myślę, że niekoniecznie działając czy przewodząc, a mając za współpracowników rodzeństwo, to jest łatwiej, mimo że to są więzy krwi, bo to, że w rodzeństwie są zawsze jakieś antagonizmy i każda rodzina na swój sposób tego doświadcza, to myślę, że w takiej sytuacji to mogło, jeśli już gdzieś tam jest jakiś konflikt, jeśli jest jakaś uraza, jeśli jest jakaś pycha i ma się wrażenie, że to nie tak powinno być, to jakby jeszcze ma się cały background dzieciństwa, nie? Zawsze coś się tam wygrzebie takiego, że jeszcze się dołoży do tego, co się aktualnie dzieje. Także no, Miriam też mogła mieć takie poczucie, że w końcu no, ona jest ważna. Gdyby nie ona, Mojżesz nie przeżyłby, czyli ona go uratowała. I to też jakoś mogło wpływać na takie zaostrzanie konfliktów. A drugą myśl, jaką miałam, to jeśli chodzi o bycie przywódcą, bycie liderem, że to jest jednak duża odpowiedzialność i lider to jest osoba, która powinna myśleć o innych przede wszystkim, bo to jest osoba, która ma pod sobą mnóstwo osób, które jej ufają. W związku z tym, jeśli lider coś zepsuje, to jakby on nie szkodzi tylko sobie, on szkodzi w tym przypadku całej trójce przywódców narodu i szkodzi temu narodowi. Gdyby to była nieistotna osoba gdzieś na dole tej drabiny, no to najwyżej ona i jej najbliżsi tam doświadczyliby jakiegoś negatywnego wpływu takiego działania. Natomiast tutaj nawet to, że te 7 dni cały naród, cały lud musiał czekać na Miriam, to widać, że to jej pyszne działanie, mimo że została ukarana w sposób dotkliwy, wszyscy, cały lud wiedział i no, nawet ten opis, jak ona się czuła, że to tak jakby ojciec napluł jej w twarz, no to to jest takie ogromne upokorzenie, ale jakby nie było, jej egoistyczna decyzja, gdzie w jakimś momencie postawiła siebie na pierwszym miejscu, tak naprawdę tracąc, nie? Czyli pierwsza myśl to, jeśli człowiek jakby myśli o innych, ma szansę być bardziej szczęśliwy niż wtedy, kiedy postawi siebie na pierwszym miejscu i tak naprawdę zubożeje i często traci to, co najważniejsze. A druga, że niestety będąc liderem i popełniając błędy, bardzo często oddziałuje się negatywnie na cały lud, który się prowadzi. Jaką naukę z tego możemy wyciągnąć? To myślę, że też taką, że szczególnie przywódcy, szczególnie politycy powinni często badać swoje serca i myśli, bo to, że są różne skłonności do wchodzenia w układy, do antagonizowania, to się dzieje codziennie i to po ludzku po prostu łatwo się wchodzi w takie rzeczy. Ale na przykład tak z aktualnych rzeczy. To, co jeśli chodzi o posłanki Lewicy, że rzeczywiście koalicja umawiała się na to, że rozliczymy PiS. I ważne jest, żeby koalicja trzymała się razem, żeby naród też widział, że oni potrafią się dogadać, potrafią działać zgodnie, potrafią zrobić to, co obiecali. I w momencie przed wyborami do sejmików antagonizowanie, tutaj akurat może nie chodziło o prywatę czy własny jakiś interes którejś z pań polityczek, tylko własnej partii, no ale to jednak nie odbiło się korzystnie na wyborcy jednak negatywnie zareagowali. Tak samo jeśli są jakieś antagonizmy w partii, jakieś układy, układziki, zawsze takie są, ale jest jakiś cel nadrzędny i lider musi wiedzieć, że ten cel, gdzie ma się do wykonania konkretną rzecz na dany czas, to inne rzeczy nie są tak ważne i prawdziwym liderem jest ten, kto potrafi do tego głównego celu ludzi łączyć.
To jeszcze bym dodała, że myślę, że chyba właśnie rzeczywiście tutaj jednak ja zawsze wygrywa, że jednak politycy w większości grają na siebie, że to nie jest takie dobro wspólne. Że nawet widać, że w partii nie są w stanie się dogadać, co jest tym dobrem wspólnym.
Ale jakby nie było, partie muszą sobie wyznaczać też cele i taki cel był. Był cel można powiedzieć, nie był nierealny w sensie wygrania w wyborach do samorządowych, do sejmików. Nie? To, że jakby tutaj można mówić o pewnej porażce, no to jest kwestia również tego, że nie było takiego teamwork, żeby to osiągnąć, bo to było możliwe. I teraz jakby zawalenie przez ileś tam osób, czy nie chodzi o konkretną osobę, nie? Ale tak jak Miriam, cały lud musiał czekać na nią 7 dni, to teraz jeśli tego nie zrobiło się w tym momencie, kiedy to było trzeba zrobić, z różnych powodów, to trzeba będzie czekać parę lat. Są jakieś osoby, które idą do polityki nie tylko po to, żeby mieć większą kasę i nie tylko po to, żeby karmić swoje ego samą władzą, tylko rzeczywiście chcą zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. I tutaj przykład tych liderów partyjnych, czy tego, jak społeczeństwo też jest przygotowane obywatelsko do tego, żeby tym ludziom pomagać, popychać ich w dobrym kierunku i żeby też mieli dobry przykład z góry. Niestety na chwilę obecną Polska jeszcze nie ma tego szczęścia, że ma jakiś dobry przykład z góry, że mamy takich polityków, których autobiografie dzieci mogłyby czytać i się wzorować na nich, ale mamy takich bohaterów historycznych, więc myślę, że w Polakach generalnie drzemie takie marzenie o tym, żeby być też takim dobrym herosem i oby takich ludzi też było sporo w polityce.
Mojżesz, już powracając do tych naszych biblijnych przykładów, Mojżesz był takim, no można powiedzieć oczywiście nie tylko politykiem, mężem Bożym, ale był człowiekiem, tak jak Biblia wspomina, najskromniejszym wśród ludzi, prawda? Także i zachował się tutaj w tym konflikcie z Aaronem i Miriam w sposób taki, że on nie eskalował konfliktu, nie oddawał złem za złe, nie wytoczył jakiś armat, tylko mamy zapis, że się modlił do Boga, żeby Bóg skrócił żeby zabrał od Miriam tą chorobę i Bóg skrócił to do tygodnia. Także no, możemy go naśladować.
I być może pomogło mu to właśnie, że był wychowany na dworze i wiedział, jak po pierwsze wiedział, co to są te zaszczyty i mógł obserwować od kuchni, jak działa dwór, czy właśnie, czy jak się sprawuje władza, więc myślę, że to mu mogło na pewno pomóc. I rzeczywiście tutaj wiedział, że jest ktoś, kto... No, że to właśnie Bóg może jedynie jakby wiedział, że po prostu Bóg jest tą władzą najwyższą, a nie, że właśnie, że on jakoś po ludzku próbował się tym zająć, nie? Także myślę, że to właśnie doświadczenia takie z życia na dworze tu mu pomogły.
No i wracając do kobiet, czyli do Miriam, bo no widać, że w Biblii Bóg wybiera czasami kobiety na bardzo znaczące stanowiska i tak było w tym przypadku. I rzeczywiście Miriam była przez długi czas wspaniałą przywódczynią kobiet i pomocą dla Mojżesza. Tylko tak jak Mojżesz był skromny, tak jej w pewnym momencie woda sodowa musiała uderzyć do głowy i po prostu przeceniła siebie tak po całości.
Podsumowanie. Zachęcamy do czytania Biblii, jeśli chodzi o postacie. Branie przykładu z dobrego i też brania przestróg z takich negatywnych właśnie przykładów jak Miriam. Chociaż tak jak mówiłyście, to nie była postać całkowicie negatywna. To tylko no, widzimy ten jeden incydent, prawda, z końca jej życia. Ona miała wtedy 100 lat, kiedy to się wydarzyło. Ale jednak się wydarzyło pod koniec życia i no, mamy taką duży wachlarz przestróg. Także nie wiem, czy chciałbyście coś jeszcze dodać gwoli podsumowania?
Jeszcze dodam, że tak jak zdarzyło się to za czasów Mojżesza, tak Biblia jest ponadczasowa. Ludzie są, niewiele się zmieniają, są tacy sami z charakterów, więc bardzo czytając te opowieści biblijne, można naprawdę wiele wyciągnąć w każdym czasie, w którym się żyje.
To, co dzisiaj mówiłyśmy, to jest bardzo aktualne, zwłaszcza po tych wyborach. Także dziękujemy bardzo za uwagę i do zobaczenia.